radiowo-internetowe studium biblijne.
Na naszej antenie zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Łukasz Pelc, witam i zapraszam. Dzisiaj będziemy kontynuować cykl Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa. Czwarty wykład. Pan obdarzył go winami za nas wszystkich, czyli Mesjasz, cierpiącym sługą Jahwe, poprowadzi ksiądz Piotr Jaworski. Zgodnie z zapowiedzią podczas dzisiejszego wykładu zatrzymamy się na tekstach zapowiadających cierpienie i śmierć Mesjasza. Pozostajemy cały czas w księdze Izajasza.
Zgadza się. Podejmując temat cierpienia Mesjasza, skupimy się na tekstach zawartych w księdze Izajasza. Należy jednakże pamiętać, że choć księga ta została przekazana przez tradycję w jednolitej postaci, to znaczy tworzące ją 66 rozdziałów potraktowano jako całość i przypisywano jednemu autorowi, to ostateczne analizy literackie, filologiczne, historyczne oraz teologiczne sprawiły, że współcześnie uczeni wyróżniają trzy części Izajasza. Proto-Izajasz, rozdziały od 1 do 39, Deutero-Izajasz, rozdziały od 40 do 55 oraz Trito-Izajasz, rozdziały od 56 do 66. W poprzednich wykładach analizowaliśmy teksty zaczerpnięte z pochodzące prawdopodobnie bezpośrednio od samego proroka pierwszej części Księgi Izajasza. Dzisiaj zatrzymamy się na części drugiej, tak zwanym Deutero-Izajaszu. Anonimowy prorok, zwany Deutero-Izajaszem, działał w schyłkowym okresie niewoli babilońskiej. Jego mowy skierowane do wygnańców judzkich rozwijają myśl i ideę proroka Izajasza z VIII wieku. Ta część księgi, od rozpoczynających ją słów nazywane również Księgą Pocieszenia, obejmuje pewne grupy poematów i pieśni. Wśród nich szczególną uwagę czytelników oraz egzegetów zwracają cztery utwory liryczne, tak zwane pieśni o słudze Jahwe. Utwory te rodzą wiele pytań, na które uczeni starali się znaleźć zadowalające odpowiedzi. Można szukać ich, sięgając po szczegółowe opracowania. Dla naszego wykładu wystarczy przyjąć, że prawdopodobnie pierwotnie pieśni te stanowiły zwarty i niezależny zbiór, który dopiero wtórnie został podzielony i umieszczony w obecnym kontekście, z którym są dosyć luźno związane. Dlatego też zwykło się je czytać i analizować jako tworzące jeden cykl poświęcony tajemniczemu słudze.
Kim był bohater tego cyklu?
Protagonistą czterech pieśni o słudze Jahwe jest sługa pański lub sługa Jahwe, określony za pomocą hebrajskiego rzeczownika Ewet Jahwe. W księgach Pisma Świętego tytuł ten nadawany był ludziom wybranym przez Boga do specjalnych zadań, patriarchom, przywódcom, królom, a także prorokom. Księga Izajasza stosuje go również na określenie całego Izraela, lub przynajmniej jego wiernej Bogu części. W omawianych fragmentach tytuł sługa jest użyty w specjalnym znaczeniu. Odnosi się bowiem do jakiejś wyjątkowej osoby i jest jakby jej zastępczym imieniem. W ciągu wieków usiłowano udzielić różnych odpowiedzi na pytanie, kim jest sługa Jahwe z pieśni Deutero-Izajasza. W tym celu sięgano po interpretację zbiorową i indywidualną, proponowano wyjaśnienie mityczne i alegoryczne. Wreszcie szukano kompromisu, proponując rozwiązanie zbiorowo-indywidualne. Wszystkie te propozycje nie są jednak zadowalające. Dlatego możemy zarzucić zarówno interpretację kolektywną, jak i indywidualną historyczną na rzecz indywidualnego sługi o niezwykłej świętości przewyższającej jakiegokolwiek Izraelitę. Sługa Jahwe ukazuje się stopniowo jako eschatologiczny pośrednik zbawienia. Argumentem przemawiającym za słusznością takiego rozwiązania jest również fakt, iż pieśni o słudze Jahwe wykazują uderzające podobieństwo z pieśniami o Emmanuelu. Jeżeli porównamy słownictwo i obrazy tych tekstów, będziemy zaskoczeni ich tożsamością. Te liczne podobieństwa i ścisłe paralele kierują naszą myśl ku tej samej postaci mesjańskiej.
Przejdźmy do pierwszej pieśni o słudze Jahwe. Jaki obraz się z niej wyłania?
Pierwsza pieśń jest wyrocznią, w której Bóg przedstawia swego sługę bliżej nieokreślonym słuchaczom. Istotne są zwłaszcza pierwsze cztery wersety 40 rozdziału Księgi Izajasza. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Jest to wyrocznia inwestytury, w której Jahwe, Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, powołuje, kształtuje i ustanawia swego sługę przymierzem dla ludzi oraz światłością dla narodów. Jego misja ma więc charakter uniwersalny. Sługa wybrany przez Boga, cieszący się jego upodobaniem oraz wsparciem, a także wzbogacony darem ducha, ma ogłosić wszystkim narodom prawo Boże. W swej działalności będzie się odznaczał niezwykłą łagodnością, a jednocześnie determinacją i konsekwencją. Będzie zdecydowany i niezłomny, aż doprowadzi do tego, że prawo Boże będzie znane na całej ziemi. Jahwe objawia się nie tylko jako Stwórca, ale również Pan historii. Dlatego też to On jest gwarantem pomyślnego spełnienia misji swego sługi. W pierwszej pieśni, przedstawiony w niej sługa Jahwe, ukazany jest jako wybrany i umiłowany przez Boga oraz przepełniony Jego duchem. Jawi się On jako postać o cechach proroka, nauczyciela i króla, która zapewni narodom pomyślność, nakłaniając je do postępowania według zasad przymierza. Akcent spoczywa na delikatnym i spokojnym usposobieniu, wyrażającym się zwłaszcza w trosce o słabych, zniechęconych i zranionych. Po te treści sięgają ewangeliści. Najpierw podczas sceny chrztu oraz przemienienia Jezusa, gdy rozlegający się z nieba głos oznajmia: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". A następnie cytując fragment podkreślający pokorę i cichość sługi i odnosząc go do postawy Jezusa. Echo pieśni o słudze Jahwe możemy również usłyszeć w zapowiedzi Symeona, który Jezusa nazywa światłem na oświecenie pogan, oraz w wypowiedzi Jezusa, który samego siebie określa światłością świata.
Co na temat sługi Pańskiego możemy przeczytać w drugiej pieśni o słudze Jahwe?
Tematyka drugiej pieśni jest ściśle związana z pierwszą, z tym, że tym razem głos zabiera sam sługa. Mówi w pierwszej osobie, przedstawiając listy uwierzytelniające, które legitymują jego misję. Wyspy, posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Jest to fragment autobiograficzny, w którym sługa Jahwe, wzorem starotestamentalnych proroków, opowiada o swoim powołaniu. Zwraca się do całej ludzkości, by ta skierowała uwagę na jego szczególne relacje z Jahwe oraz na zleconą mu przez niego misję. Bóg przygotował go do spełnienia zleconego mu posłannictwa jeszcze przed narodzeniem. Ponieważ ma spełniać zadanie mówcy, został obdarzony wyjątkową zdolnością przekonywania. Mówiąc o niej, posługuje się przenośniami, w których porównuje swe usta do ostrego miecza, a siebie do spiczastej strzały. Sługa będzie więc docierał skutecznie do swych słuchaczy, zarówno tych bezpośrednich, jak też tych oddalonych. Obrazy te zwracają również uwagę na siłę przekonywania, oraz trafność przekazywanej nauki. Posługując się językiem jako orężem, sługa ma do spełnienia specjalną misję. Opisują ją kolejne wersety pieśni. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Jest to misja uniwersalna, obejmująca swym zasięgiem nie tylko lud wybrany, ale również wszystkie pozostałe narody. Ma ona podwójny charakter w stosunku do ludu wybranego, zgromadzenie Izraela z fizycznego i duchowego rozproszenia i skupienie go wokół Boga. Wobec narodów pogańskich przyniesienie światłości, czyli Bożego objawienia oraz zbawienie. A zatem zbawienie przyniesione przez sługę nie jest zarezerwowane jedynie dla wybranych, lecz ma charakter uniwersalny. Uskarżając się na nieskuteczność podjętych wysiłków, sługa nie traci jednak nadziei, ponieważ jest przekonany, że dzięki Bożemu wsparciu spełni swą misję i otrzyma nagrodę od Jahwe, któremu pomimo przeciwności wiernie służy. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.
A zatem w drugiej pieśni pojawia się już zwiastun przeciwności, na jakie sługa Jahwe napotka podczas spełnienia swojej misji.
Rzeczywiście, na horyzoncie pojawiają się przeciwności, którym powołany musi stawić czoła. Jednak świadomość wagi powierzonego zadania zwycięża. Motyw ten został podjęty w trzeciej pieśni. Jest ona konfesją, swoistym manifestem sługi Jahwe, w którym najpierw zwraca on uwagę na fundament swego posłannictwa. Pan mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego ranka pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Sługa jest pilnym uczniem i spełnia posłannictwo proroka. Jest heroldem ogłaszającym ludowi słowo usłyszane od Boga. Zadanie to wymaga z jednej strony posłuszeństwa, a z drugiej wierności. A to kosztuje, zwłaszcza gdy słuchacze nie są skorzy do przyjmowania przekazywanego orędzia i swój sprzeciw wyładowują na osobie głosiciela. Wymaga to samozaparcia oraz cierpliwości. Taką właśnie postawę przyjmuje sługa wobec agresji słuchaczy. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Bicie po plecach jest bolesne, ale jeszcze bardziej bolesne, bo dodatkowo upokarzające, jest szarpanie za brodę, a zwłaszcza oplucie twarzy. Zadziwiające, jak dokładnie temu proroctwu odpowiadają niektóre szczegóły męki Chrystusa. Zniewagi, bicie, oplwanie i wyszydzenie w pałacu Kajfasza oraz biczowanie i wyśmianie w pretorium Piłata i na Golgocie. Siłę do cierpliwego i pokornego znoszenia zniewag sługa czerpie od Boga, któremu bezgranicznie ufa. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Nawet w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa sługa Jahwe nie załamuje się, gdyż widzi w Bogu nie tylko sędziego, ale również swego obrońcę. Ostatecznie Jahwe objawi słuszność jego działania i niewinność jego życia. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?
W trzeciej pieśni o cudze Jahwe po raz pierwszy z całą wyrazistością pojawiła się myśl o dobrowolnym przyjęciu cierpienia, aczkolwiek nie został jeszcze wskazany cel tej ofiary.
Dokładnie tak. Punkt kulminacyjny przynosi dopiero ostatnia, czwarta pieśń. Składa się ona z trzech części. Pierwszą oraz trzecią stanowi wyrocznia Jahwe, zaś środkowa to zbiorowa lamentacja nad losem sługi. Zebrani są świadkami jego wielkiego poniżenia i cierpienia. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego patrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Cierpieniu fizycznemu towarzyszy cierpienie duchowe. Patrzący odwracają wzrok. Czynią to nie tyle z przerażenia, co z pogardy, gdyż uznają sługę za przeklętego przez Boga. Taka była bowiem w myśli semickiej ocena człowieka dotkniętego cierpieniem. Tymczasem sługa Jahwe jest niewinny, a cierpi jedynie dlatego, że wziął na siebie winy i cierpienia innych ludzi. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. A my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Podmiot liryczny, nawiązując do przekonania, że cierpienie jest karą za grzech, ukazuje sługę jako tego, który przyjmuje karę, która należała się innym. On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. On był przebity za nasze grzechy. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Cierpienia te mają więc charakter zastępczy, jako zadośćuczynienie za grzechy ludzi, którym sługa przez swoje cierpienie wysłużył zbawienie. Po raz pierwszy w Starym Testamencie pojawia się tak wyraźnie sprecyzowana myśl, iż jeden człowiek może przez swoje cierpienie dokonać ekspiacji za winy drugiego człowieka. Więcej, stanie się ofiarą przebłagalną za winy wszystkich ludzi. Ekspiacyjna ofiara sługi ma charakter dobrowolny. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. W przeciwieństwie do cierpiących sprawiedliwych, nie przywołuje kary na swoich nieprzyjaciół, lecz znosi ból w milczeniu. Pieśń nie tylko wspomina ogromne cierpienia, ale również ukazuje scenę finałową – śmierć sługi. Jest ona wynikiem niesprawiedliwie wydanego wyroku. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Upokorzenie nie ominie sługi nawet po śmierci. Choć będzie bez winy, zostanie zaliczony w poczet bezbożnych.
Jakie jest przesłanie czterech pieśni o słudze Jahwe dla nas, wyznawców Jezusa Chrystusa?
Prorok, mimo iż pisze o przyszłych losach sługi Jahwe, wypowiada się tak, jakby kontemplował wydarzenia już dokonane. Dzięki Bożemu objawieniu widzi już dobrowolną ofiarę zastępczą, jaką złożył sługa. Sięgając po te teksty, zauważamy niezwykłe podobieństwo do opisów męki Jezusa Chrystusa u czterech ewangelistów. Nie uszło to uwadze naczelnego rabina Rzymu. Eugenio Colli, już po swoim nawróceniu na chrześcijaństwo, złożył następujące świadectwo. W drugiej części księgi Izajasza znalazłem zdumiewający obraz sługi Bożego, opisany przez proroka. I skłoniłem głowę moją i ugiąłem kolana do stóp krucyfiksu. W tym proroctwie rozpoczęta jest idea uniwersalnego Królestwa Jezusa, która przejęła mnie entuzjazmem dla wielkiej postaci, opisanej przez proroka. Zwłaszcza czwarta, najdłuższa pieśń kryje w sobie tak wielką zgodność z wydarzeniami, które rozegrały się ponad 5 wieków później, że przez badaczy została nazwana męką Pana naszego Jezusa Chrystusa według Izajasza, a prorokowi zjednała tytuł 5. Ewangelisty.
Państwu oczywiście dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Piotrowi Jaworskiemu za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe.
Jakim hebrajskim terminem został określony sługa Jahwe?
Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.